Witamy pięknie w naszym studiu dr Michał Hinc, dyrektor Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej. To muzeum obchodzi 55-lecie swojego istnienia. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jak droga, jak dojazd?
A dziękuję. Złota jesień, polska, kaszubska, także bezpiecznie.
To zdradzimy państwu sekret. Pan dyrektor dojechał do nas z dużym wyprzedzeniem,
tak,
że boi się spóźnienia.
Prawie godzina.
Pan zawsze taki punktualny?
Staram się.
Panie dyrektorze, chciałbym, żebyśmy podzielili sobie naszą dzisiejszą rozmowę, dzisiejsze spotkanie na takie dwie części. Porozmawiali sobie o tym, co było kiedyś, jaka jest historia muzeum, a w drugiej części trochę o współczesności, o tym, co przed wami. Jeżeli pan pozwoli, to tak sobie to podzielmy. No i w pierwszym pytaniu chcielibyśmy pana zapytać o genezę powstania tego pięknego miejsca.
No właśnie, 55 lat nam stuknęło, drodzy państwo. No, jest to już czas, w którym muzeum może powiedzieć, że jest już bardzo doświadczone. Pracownicy są również doświadczeni, mamy niemały dorobek, a wszystko zaczęło się dokładnie 1 września 1968, ale zanim może jeszcze do tego 1968, to może i jeszcze wcześniej do inicjatywy doktora Aleksandra Majkowskiego sięgnę, który zamierzał stworzyć Muzeum Kaszubskie w Sopocie. I to właściwie powstało w 1913. Ta inicjatywa się narodziła, jednak była nie do utrzymania też ze względu na gwałtownie zmieniającą się sytuację polityczną, pierwsza wojna światowa, powołanie większości członków Towarzystwa Młodokaszubów na front pierwszej wojny światowej sprawiło, że ta zaledwie rozpoczęta inicjatywa musiała zostać przerwana, rozproszona. Do tych inicjatyw, które znacznie szerzej obejmowały szeroko pojętą Kaszubszczyznę, powrócono właściwie po II wojnie światowej, już dawno po śmierci Aleksandra Majkowskiego. Jego siostra Franciszka Majkowska była tą osobą, która starała się zachować od zapomnienia tą jego inicjatywę i ją stopniowo rozszerzać. Przed swoją śmiercią w 1967 roku zdążyła przekazać znaczny zasób na rzecz muzeum, które jeszcze było w planach, muzeum, które dopiero się rodziło. Przypomnę też pewną inicjatywę powojenną, 1946 rok, pierwszy kongres kaszubski. Tu również padają postulaty, żeby to sobie wszystko ułożyć na nowo w tej powojennej rzeczywistości. Zobaczyć, jak liczne są szeregi działaczy kaszubskich, albo jak bardzo byliśmy wówczas zdziesiątkowani i to po prostu należało ułożyć sobie na nowo. Niemniej jednak władza komunistyczna oskarżała o separatyzm Kaszubów i wszelkie tego typu inicjatywy kulturalne nasze spotykały się z represjami, inwigilacją i tak dalej. Właściwie od 1945 roku aż po późne lata 80. nieufność i ten oskarżanie też o filogermanizm z pewnością nam nie pomagało. Ale pojawia się rok 56, pojawia się pewna polityczna odwilż, gdzie już z taką większą śmiałością można mówić o tym, że istnienie muzeum, takiej prężnej placówki kulturalnej, jest konieczne. Od początku właściwie mówi się o tym, że powinien być to pałac Przebędowskich i Kaiserlingów, że to powinna być siedziba muzeum, jednak to następuje dopiero w latach 90., ale do tego może za chwilę dojdziemy. Na początku są to siedziby na ulicy Sobieskiego, Sienkiewicza. Tam powstają pierwsze wystawy na bardzo niewielkim obszarze i tam mamy pierwszych pracowników, pierwszego dyrektora w 1968 roku, pana Pawła Labudę. No i ten rok 68 to jest dokładnie 1 września i to jest uchwała Powiatowej Rady Narodowej w Wejherowie. Twór ówczesny, dzisiaj oczywiście nieistniejący, to było coś na kształt starostwa powiatowego, no jednak jest to nazewnictwo i struktura przeniesiona też ze Związku Sowieckiego. No ale jest sukces. Lata 70., 80. przynoszą kolejne wystawy, rozwój i tak dalej. Lata 90. to kolejny przełom. Tutaj od 93 roku muzealnicy znajdują nową siedzibę w Pałacu Przebędowskich i Kaiserlingów i to jest siedziba po dzień dzisiejszy, która tutaj sprawia, że możemy działać, funkcjonować, organizować liczne imprezy. I właściwie co tam się mieściło po 45 roku? No to była na krótko siedziba Milicji Obywatelskiej, szkoła leśników i potem długie lata, od lat 50. do początku 90. szkoła dla głuchych. Od roku 95, a więc właściwie też taka przełomowa data, ostatecznie jest to całkowicie siedziba Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Wówczas jeszcze od lat 80. jeszcze kolejny budynek na ulicy Wałowej, gdzie mieści się dział literatury i prasy. Natomiast trzeci obiekt to stosunkowo niedawna historia, rok 2020 i otwarcie księżnicy profesora Gerarda Labudy, i tak w tych trzech budynkach sobie funkcjonujemy.
Czy dysponujecie Państwo jakimiś danymi a propos pierwszych zwiedzających muzeum? Znaczy ja nie mówię o konkretnych osobach oczywiście, natomiast jacy to byli zwiedzający? Kto odwiedzał na początku to muzeum?
Na początku zwiedzali oczywiście mieszkańcy miasta, mieszkańcy powiatu, ale i wielu działaczy kaszubskich i wszyscy ci, którzy przyczynili się do powstania tego muzeum, i wszyscy darczyńcy, a więc był to naprawdę, naprawdę ogromny wówczas sukces. No i właściwie jeśli chodzi o taki skład społeczny i tak dalej, to właściwie dzisiaj jest podobnie. Mamy zarówno mieszkańców Wejherowa, ziemi wejherowskiej, ale mamy też i cudzoziemców, którzy nas odwiedzają. Tak i wtedy, tak i wówczas, tak i dziś, bardzo, bardzo lokalnie, ale i też bardzo szeroko.
Panie dyrektorze, trochę przybliżył nam pan historię tego muzeum, za co pięknie dziękujemy. Fajnie, kiedy rozmówcy nie trzeba przerywać, prawda? Słucha się tego jak pięknej lekcji historii. Jeżeli pan pozwoli, to po krótkiej przerwie porozmawiamy już sobie o współczesności, o tym, co w planach prowadzonej przez pana Instytucji Kultury. Przypominamy, dr Michał Hinc, dyrektorem Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, jest gościem naszego studia. To jest program Nawidniku Kaszeba, 19 minut po godzinie 4. Powracamy do rozmowy z naszym gościem. Przypomnę, dr Michał Hinc, dyrektor Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, który obchodzi 55 lat swojego istnienia. W pierwszej części pan dyrektor opowiadał o historii tego właśnie miejsca, tego muzeum, a w drugiej części chciałbym, żebyśmy skupili się na tym, co dzieje się obecnie. Pan jest dyrektorem od niedawna stosunkowo, jeżeli chodzi o muzeum.
Od 1 kwietnia. Więc Zarówno minęło 100 dni spokoju, jak i jeszcze potem troszkę czasu, ale 100 dni spokoju nawet nie było, od razu na wysokich obrotach. Już mówię, co się działo. No, rok 2023 jest dla nas znaczący, zarówno jeśli chodzi o rocznicę miejsca, w którym znajduje się muzeum, a więc 380 lat temu założono Wejherowską Wolę, która następnie stała się taką podstawą do zbudowania miasta Wejherowa 7 lat później za sprawą Jakuba Wejhera, którego pomnik możemy podziwiać na rynku. Co zrobiliśmy w związku z tym? Oczywiście wystawa okolicznościowa oraz ruszyliśmy z programem Wejherowo na kartach historii. Opowiadania historii o naszym wyjątkowym mieście nigdy dość. Tak uznaliśmy. I uznaliśmy również, że różnorodnie będziemy starali się docierać, upowszechniając tę historię. Opowiedzieliśmy o początkach historii miasta w formie takiej inscenizacji. Nasz pracownik Adam Lubocki w przebraniu Jakuba Wejhera odczytał akt powołania Wejherowskiej Woli. Potem pojawiały się kolejne i kolejne wykłady mówiące o początkach naszego miasta. Oczywiście ten program nie skończy się w tym roku, tylko on zaledwie w tym roku się rozpoczyna. Niebawem usłyszymy o historii dworca kolejowego, o Kalwarii Wejherowskiej, ale i też o historii pierwszego powojennego burmistrza Bernarda Szczęsnego, który w tym roku, którego 30. rocznicę śmierci w tym roku obchodzimy. To jest program Wejherowo na kartach historii. Filmowe Muzeum to również nasza kolejna inicjatywa rozpoczęta w tym roku. Tutaj kolokwialnie powiem, dopiero się rozkręcamy. Wyświetliliśmy film Jutro będzie padać, który opowiada o losach Kaszubów w dwudziestoleciu międzywojennym, w czasie wojny i krótko po niej. Uznajemy za stosowne, aby przed takim filmem pojawiały się również krótkie prelekcje wprowadzające, bo tematy bardzo trudne, zwłaszcza dla najmłodszego pokolenia. Taki film również wyświetlaliśmy we współpracy z liceum w Wejherowie i ten film ponownie pokażemy już 16 listopada. Trwają zapisy, jeśli Państwo jeszcze nie widzieliście tego filmu, to jest to okazja. Zapraszamy do pałacu, do głównej siedziby muzeum. Potem kolejne produkcje, Pałac, Kaszebę, a także animowana produkcja na temat losów Gryfity Bogusława X.
Chciałbym jeszcze zapytać pana, jesteśmy tak właściwie świeżo po gali Nagrody Literackiej Wiatr od Morza. Czy mogę pana jako dyrektora poprosić o takie podsumowanie tego wydarzenia?
No właśnie, to już kolejna edycja, cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem i właściwie kaszubskość została tu zaznaczona w sposób bardzo wyjątkowy, bo jest to pomorska nagroda literacka, są tutaj różne kategorie, historia, literatura i tak dalej, a my zawsze staramy się tutaj w porozumieniu z panem marszałkiem zaznaczyć literaturę kaszubską. W tym roku nagrodzony za całokształt twórczości został pan Artur Jabłoński, z czego bardzo się cieszymy. Pan Artur nie zwalnia tempa. Z chwilą, gdy otrzymywał nagrodę, już z drukarni wyszła świeżynka, jego najnowsza publikacja naukowa na temat takiej myśli politycznej Jana Rąbskiego. I ta książka również niedługo będzie miała swoją trasę promocyjną. między innymi w Muzeum Ziemi Puckiej, z którym coraz bardziej zacieśniamy współpracę, a więc również z tego miejsca chciałbym laureatowi, panu Arturowi, serdecznie pogratulować.
No i przy okazji zapraszamy na to wydarzenie 7 listopada, prawda?
7 listopada szpitalik Muzeum Ziemi Puckiej. Przepytam laureata na temat Jana Rąbskiego. Serdecznie zapraszamy.
To jest na Widniku Kaszeba, jeszcze 28 minut i będzie godzina 17. Dziś rozmawiamy o Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, które obchodzi 55-lecie swojego istnienia i w naszym studiu nasz gość, dyrektor tego muzeum, dr Michał Hinc. Witamy pana w części trzeciej.
Witam ponownie.
Panie dyrektorze, rozmawialiśmy już o przeszłości, o teraźniejszości. Teraz chciałbym, abyśmy wybiegli trochę myślami w przyszłość. Co przed nami? Jakie plany snuje przed sobą wizja dyrektora?
No właśnie. Plany nieco budowlane, remontowe, aby pałac i jego wnętrza nadal mogły się podobać i cieszyć się świetnością, cieszyć państwa oczy, no to będziemy prosili o też nieco wyrozumiałości. Będzie to rzutowało, remonty będą rzutowały na nasze wydarzenia kulturalne, ale proszę się nie martwić. Jest kolejny obiekt, jest książnica profesora Gerarda Labudy, więc punkt ciężkości również będziemy się starali przełożyć i na ten obiekt. No i muzeum w pełni zasługuje, o czym możemy sobie powiedzieć śmiało po 55 latach funkcjonowania, i czas najwyższy na wystawę stałą z prawdziwego zdarzenia, opowiadającą o literaturze, o muzyce i przede wszystkim o języku kaszubskim, a więc to w najbliższych latach będzie się działo. Projekt jest duży, trudno mi powiedzieć, kiedy zaczniemy, trudno mi powiedzieć, kiedy skończymy, ale już działamy.
A dlaczego do tej pory wystawy stałej nie było?
Wystawy stałej nie było z przyczyn takich, że myślę, że częste zmiany obiektów tych wcześniejszych i oczekiwanie, kiedy ten pałac wreszcie trafi pod muzealną administrację, kiedy to się już wydarzyło, no to pałac znowuż wymagał kolejnych ogromnych nakładów, żeby doprowadzić go do stanu obecnego, a więc elewacja zewnętrzna, remont wnętrz i tak dalej. Bardzo, bardzo kapitałochłonne inwestycje. Myślę, że to było główną przyczyną, a moi zacni poprzednicy dokładali wszelkich starań, żeby te obiekty funkcjonowały jak najlepiej. Teraz moim zadaniem, już również rozpoczętym na fazie koncepcji przez pana Tomasza Fopkę, jest doprowadzić dzieło wystawy stałej do szczęśliwego końca. Także w pałacu będziemy opowiadać o literaturze, o języku, o muzyce, ale przestrzenią tą historyczną, no to jest książnica. Bardzo się cieszymy, że ją mamy i mogliśmy ją poświęcić jednemu z największych historyków z rodu Kaszubów, profesorowi Gerardowi Labudzie. No i tam też niebawem wielkie czasowe wystawy historyczne, które no, ważne też dla naszej tożsamości. Jeśli mogę, to tutaj na antenie powiem państwu, że w przyszłym roku, a więc w 110. rocznicę wybuchu jednego, no, pierwszej wojny światowej, nazywanej wówczas Wielką Wojną, chcielibyśmy opowiedzieć o tak często pomijanych, zapomnianych i rzadko pojawiających się historiach, losach Kaszubów podczas I wojny światowej. Powiemy o tym, gdzie należy szukać grobów naszych przodków w Francji, Belgii, Niemczech, ale i na ówczesnym froncie wschodnim. Opowiemy o tym, jak wyglądało wówczas życie codzienne w warunkach niedoborów materiałowych i będziemy chcieli powiedzieć o tym, że wojna jest złem zawsze, w każdych okolicznościach, zwłaszcza w obecnej trudnej sytuacji i niebezpiecznej za naszą wschodnią granicą, a i ostatnio na Bliskim Wschodzie.
Szkoda, że musimy kończyć naszą rozmowę. Ja zawsze mówię, że fajnie rozmawia się swobodnie, fajnie byłoby jakąś kawę postawić tutaj, jakieś ciastko, prawda, i troszeczkę dłużej. W planach Radia Kaszebę z kolei jest specjalne studio, które budujemy, studio podcastowe, gdzie będziemy przenosili też część naszej rozmowy właśnie do niego, ale to u nasze plany na przyszłość, panie dyrektorze, więc kiedy tylko będzie już czynne, mam nadzieję, spotkamy się ponownie. Pięknie dziękujemy za wizytę w naszym studiu. Przypomnę jeszcze raz wszystkim słuchaczom, naszym gościem był dr Michał Hinc, dyrektor Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, który obchodzi 55-letnie swojego istnienia.
Bardzo, bardzo dziękuję. Radio Kaszebę.